Dzisiejszej Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie, moja gościni Natalia Tejs opowiada mi o swojej pracy artystyczno-animatorskiej. Malarstwo było twoim pierwszym takim wyborem życiowym. Czy od zawsze chciałaś być artystką?
Od zawsze, ponieważ już jak byłam małą dziewczynką, na samym początku, jak zapytano mnie, kim chcę być, jak będę duża, to powiedziałam, że nikim, tak jak moja mamusia. Potem moja mama zrobiła sobie wizytówki Nina Drey Nikt, ale już jakiś czas potem postanowiłam zostać artystką. Nie wiedziałam tylko, czy będę aktorką, śpiewaczką, tancerką czy malarką, ale wiedziałam, że na pewno będzie to kierunek artystyczny. Natomiast już od wczesnej podstawówki tak naprawdę szykowałam się do pójścia do liceum plastycznego. Już wiedziałam, że to będzie moja droga. W szkole też mnie wysłano na zajęcia dodatkowe, nawet poproszono rodziców, żeby mnie zapisali na zajęcia dodatkowe z jakiegoś rysunku czy malarstwa, więc już cały czas uczyłam się, przygotowywałam do tego, żeby w końcu pójść do tego liceum plastycznego, a potem na studia artystyczne.
No i jak potoczyła się ta twoja edukacja?
No właśnie dokładnie tak, że udało mi się pójść do tego liceum plastycznego. To był dyplom z ceramiki. A potem zawsze chciałam być prowincjonalną artystką. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieszkać na wsi. Jako dziecko myślałam sobie, że będę właśnie mieć małą wiejską pracownię. Udało się to dopiero teraz niedawno, bo odkąd w moim domu mieszkam już długo, ale pracownię mam od taką prawdziwą od niedawna. Potem studia właśnie i już będąc na studiach plastycznych poszłam, już zaczęłam mieszkać w tym moim domu wiejskim i już zaczęłam mocno inspirować się tą przyrodą, więc gdzieś to już było blisko. Natomiast praca animatorki kultury jest mocno też pracą artystyczną, dlatego że my te wydarzenia tworzymy od podstaw. To nie jest tylko zapraszanie ludzi na eventy, tylko to jest rzeczywiście praca bardzo, bardzo twórcza. Więc czasem sobie myślę, że takie przygotowanie porządnych warsztatów to też jest naprawdę kawał twórczej, artystycznej roboty.
A masz zawsze jakiś scenariusz, konspekt, wiesz, co po 5 minutach się będzie działo, czy jest tylko ogólny zarys i zamysł, a tak naprawdę i tak słuchasz tych swoich uczestników?
To zależy od wydarzenia, bo są takie wydarzenia, gdzie ten konspekt musi być bardzo dokładny, ale najbardziej lubię takie, gdzie jednak wszystko zależy od uczestników. Często na przykład przy zajęciach z dziećmi ten konspekt musi być dokładniejszy, żeby wiedzieć, kiedy przerwać, kiedy już zrobić następny krok, albo na przykład kiedy się wymyśla jakieś gry miejskie, to wtedy też tutaj jest czas na konkretne elementy takiego wydarzenia, takiej gry. Natomiast przy tym, co lubię najbardziej, czyli przy tej pracy warsztatowej, to wiem, że jest wstęp, czas na działanie twórcze, podczas którego też rozmawiamy i coś się dzieje i potem zakończenie, podsumowanie i to jest tyle.
A jeżeli chodzi o w ogóle warsztaty czy te projekty animacyjne, jest coś takiego, co stworzyłaś, co wymyśliłaś, do czego jesteś bardzo przywiązana i wracasz na przykład do tego regularnie, jest to pewnie jakiś taki cykl?
Może nie cykl, ale mam kilka takich rzeczywiście warsztatów, które bardzo, bardzo lubię. Jednym z nich są warsztaty Tam wisi moja sukienka. Są to warsztaty, które nawiązują do obrazu Fridy Kahlo i ona też powiesiła swoją sukienkę między budynkami Nowego Jorku, nawiązując do takiej swojej tęsknoty za Meksykiem. I kiedyś dawno temu zaczęłam razem z seniorkami, prowadząc zajęcia z malarstwa z seniorkami, zadawałam im też takie pytania i tematy dosyć trudne. I rzuciłam im temat właśnie Tam wisi moja sukienka. Panie przygotowywały się zawsze na następne zajęcia, myślały już sobie, to były takie warsztaty mocno symboliczne. Pytałam panie, jak ich sukienka mogłaby wyglądać, czy to może mała czarna, złożona gdzieś w szafie, czy może ta suknia wisi jeszcze w sklepie, a może właśnie wielka suknia balowa. To też nawiązanie do osobowości, do tego, w jakim miejscu są w swoim życiu. I panie wtedy zapytały mnie, a gdzie wisi moja sukienka? Ja wtedy akurat przeprowadziłam się do mojego wiejskiego domu. Wróciłam do domu, wzięłam sukienkę, powiesiłam ją na mojej rozpadającej się wtedy stodole i zrobiłam zdjęcie i pokazałam później moim seniorkom, powiedziałam, że tam właśnie wisi moja sukienka, poczułam się tak mocno u siebie i od tej pory prowadzę ten warsztat w różnych formach. Wtedy to był tylko taki warsztat malarski, a teraz robię to często tak, że przygotowujemy kolażowe sukienki razem z uczestniczkami. Też sobie rozmawiamy o nas, o tym, jakie jesteśmy i jakie te nasze sukienki są. A potem na przykład wychodzimy na spacer do miasta i wieszamy w różnych przestrzeniach i fotografujemy te nasze kolażowe sukienki wycięte tak po obrysie.
Jak często pojawiają się takie łzy oczyszczenia po takich warsztatach? Bo wiesz, ja miałam gęsią skórkę, jak o tym opowiadałaś. I mi się wydaje, tak jak sama wspomniałaś, że to takie oczyszczające, symboliczne mocno, że to jest takie mocno symboliczne, więc zakładam, że też oczyszczające, bo gdzieś tam interpretujemy to pod siebie, gdzieś wspominamy jakieś dawne rzeczy, to miejsce, w którym jestem teraz, kiedy byłam i tak dalej. Często pojawiają się właśnie takie łzy?
Często, nawet nie tylko łzy, ale często pojawiają się przytulasy, takie uściski, właśnie taka totalna serdeczność i wdzięczność za to, że była przestrzeń o tym, żeby o tym porozmawiać też razem z innymi uczestniczkami czy uczestnikami warsztatów. Bo akurat sukienkowych to tylko uczestniczki, ale też na przykład ostatnio były warsztaty Smaki Prababki, akurat w MOK-u się odbywały, ale to też będą warsztaty, które na pewno będę powtarzać, inspirowane moją prababcią. Gotowaliśmy podczas tych warsztatów zupę z pokrzyw mojej prababci, ale też każdy opowiadał o swoim rodzinnym przepisie, ale w kontekście jakiegoś wspomnienia i wspomnienia bliskiej osoby. I na końcu uczestnicy wykonywali stronę swojej książki, takiej wspomnieniowo-kucharskiej, która właśnie zawierała ten przepis i jakieś wspomnienie opowiadaliśmy sobie o tym. I to też naprawdę były takie warsztaty, gdzie wszyscy czuli po prostu ze sobą totalną więź, bo każdy przyszedł w jednym celu, żeby wspominać jakąś swoją bliską osobę. I były na przykład dwie panie, mama i córka, które wspominały tego dnia swoją babcię i prababcię. I akurat tak się trafiło, że była rocznica śmierci tej bliskiej osoby, więc też no, to było mocno wzruszające i akurat tak też symboliczne takie zawiązanie. Idealnie udało im się wspominać ją akurat w tą rocznicę śmierci. Więc trochę straciłam wątek, ale tak, to są takie momenty wzruszeń i takiego ciepła, które się pojawia na warsztatach, myślę, że często.
Czyli takie animacje równa się relacje.
Tak, bo w ogóle dla mnie animacja to jest relacja. Relacja, kontakt z ludźmi to jest najważniejsze podczas takich spotkań animacyjnych.
Tak w ogóle o tym opowiadasz i wiesz, i to jest wszystko tak pięknie, wiesz, wymyślone, poukładane. To jest taki rodzaj jakiegoś odpoczynku, mimo że tam dzieje się intensywna praca, jednak trzeba ruszyć głową, tak? Tak jak powiedziałaś o tych seniorkach, że one szły do domu, musiały trochę pomyśleć nad tym, więc jest to proces dosyć intensywny, ale jednocześnie szalenie odprężający i da się przy tym odpocząć. Czy ty też odpoczywasz jako prowadząca, czy jednak to generuje pewną taką energię, która wyczerpuje?
I tak, i nie, bo ja przede wszystkim tak jaram się tym, bo to jest chyba takie idealne słowo, bo ja czuję taką wielką energię, która gdzieś we mnie buzuje przed warsztatami i później, jak widzę, że zaczyna się dziać też. Potem jestem mocno, z jednej strony mocno wyczerpana, ale z drugiej strony dostaję właśnie ten mocny zwrot energetyczny. Więc tak naprawdę chyba fizycznie jestem bardziej zmęczona niż psychicznie. Psychicznie chyba więcej dostaję niż tak naprawdę mimo wszystko niż daję, bo ja daję jako jedna osoba, a dostaję zwrot od wielu osób.
No tak, to fizyczne zmęczenie to jednak inny rodzaj. Po prostu człowiek wtedy lepiej śpi, nie? O tym, jak jeszcze Natalia działa, porozmawiamy sobie w kolejnym wejściu.